Przyzywajmy Ducha Świętego, niech On zstąpi na każdego z nas. Niech da nam swoje światło, abyśmy naukę Kościoła przyjęli, abyśmy żyli nią na co dzień. Przyjdź, Duchu Święty. Drodzy radiosłuchacze, nasze rozważania dotyczące celebracji misterium chrześcijańskiego, dotyczące 7 sakramentów świętych, dobiegają końca. Omawiamy sakrament małżeństwa. Już bardzo wiele na ten temat mówiliśmy, między innymi o tym, czym małżeństwo jest w zamyśle Bożym. Mówiliśmy także o celebracji sakramentu małżeństwa, także tego wszystkiego, co dotyczy zgody małżeńskiej, o małżeństwach mieszanych, różnicy religii. Teraz mówimy o skutkach sakramentu małżeństwa, a więc o tym wszystkim, co dotyczy węzła małżeńskiego, łaski sakramentu małżeństwa i dóbr i wymagań miłości małżeńskiej. O miłości małżeńskiej. Czym ta miłość jest? Jakie są jej przymioty? Jakie są cechy, które pozwalają nam mówić o miłości małżeńskiej? Podczas ostatniej katechezy zwróciliśmy uwagę na jedność i nierozerwalność małżeństwa. Teraz chciałbym skupić się na tym przymiocie, na tej cesze, jaką jest wierność. Wierność nierozerwalnie związana z miłością małżeńską. Bowiem miłość małżeńska już ze samej swej natury domaga się nienaruszalnej wierności. Wypływa to z wzajemnego daru, jaki składają sobie małżonkowie. Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Ślubuję ci wierność. Czy człowiek może ślubować wierność? Czy człowiek może ślubować miłość? Czym jest ta wierność? Czym jest miłość? Miłość wierna jest, pisze święty Paweł w 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Miłość jest wierna. Jeszcze szereg innych przymiotów. Czy taką miłość można ślubować? Przecież tak naprawdę nie wiem, w jakich sytuacjach się znajdę. Czy wytrwam w tej miłości? To są pytania, które stawia dzisiaj człowiek. Człowiek, który próbuje się zabezpieczać na wszelkie możliwe sposoby. Proszę zauważyć, że bardzo często już narzeczeni zakładają taką, nazwałbym to, miłość antykoncepcyjną. Tu nie chodzi tylko o stosowanie środków antykoncepcyjnych, ale o wszelkie zabezpieczenia w swoim małżeństwie. Czy można w ten sposób ślubować sobie miłość, która jest hojna, która jest płodna? Płodna mam na myśli nie tylko dzieci, ale płodna w dawanie siebie drugiemu. Bo miłość jest darem samego siebie, darem z siebie. Miłość to dawanie, ale jednocześnie umiejętność przyjmowania. To są te dwa wymiary. Miłość jest też decyzją. Miłość nie jest samym uczuciem, bo uczucia dzisiaj są takie, jutro są inne. Dzisiaj się na ciebie gniewam, bo mnie zdenerwowałeś, ale mogę się z tobą pogodzić i będziemy dalej żyli w zgodzie. I będę miał do ciebie dalej wiele sympatii, chociaż dzisiaj mnie zdenerwowałeś. I moje uczucia są takie, że się gniewam na ciebie. A miłość? Gdyby tak było z miłością, to znaczy, że nie mógłbym ci jej ślubować. Nie mógłbym ci jej obiecać. Ale jeżeli, proszę państwa, miłość jest decyzją, wówczas za tę decyzję jestem odpowiedzialny. Tak, decyduję się kochać ciebie na całe życie. Cokolwiek by się nie działo, chcę cię kochać. To jest moja decyzja. Chcę wytrwać w tej miłości. Miłość chce być trwała, nie może być tymczasowa. Ta wewnętrzna jedność, jako wzajemne oddanie się sobie dwóch osób, a także dobro dzieci, wymagają pełnej wierności małżonków i zobowiązują ich do nierozłącznej jedności. Najgłębszy motyw wynika z wierności Boga wobec swego przymierza i z wierności Chrystusa wobec Kościoła. Przez sakrament małżeństwa małżonkowie są uzdolnieni do ukazywania tej wierności i doświadczenia o niej. Przez ten sakrament nierozerwalność małżeństwa zyskuje nowy i głębszy sens. Otóż, proszę Państwa, Chrystus jest wierny Kościołowi. Kościołowi, który w swoim łonie nosi ludzi grzesznych. Chrystus nie wyrzeka się ciebie, jeśli zgrzeszysz. Przeciwnie, Chrystus, święty Paweł mówi o tym, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. A zatem Chrystus kocha cię jeszcze bardziej, bo wie, że potrzebujesz tej miłości. Właśnie wtedy, kiedy oddalasz się od Jego miłości, jeszcze bardziej jej potrzebujesz, chociaż wydaje ci się, że nie. Chociaż wydaje ci się, że bez łaski sam sobie poradzę. Bez łaski Bożej sobie w ogóle nie poradzisz. To będzie taka wegetacja, chociaż będzie ci się wydawało, że wszystko masz, że jesteś supermenem albo superkobietą, ale co z tego? Co z tego? Wszystko będzie takie bardzo gliniane, takie miałkie, budowane na piasku, a Chrystus jest skałą, na której możesz się oprzeć i On daje ci łaskę. Ale ty czasem mówisz bez łaski. Chrystus oddał za ciebie swoje życie. Właśnie za ciebie, wiedząc, że zgrzeszysz, wiedząc, że nie będzie ci też łatwo. Największym nieszczęściem człowieka jest grzech, bo grzech ciebie zabija. A grzech, który ma również konotacje zewnętrzne, społeczne, oddziaływuje na innych, jest również nieszczęściem dla wspólnoty. Grzech jest nieszczęściem dla twojego małżeństwa. Niewierność jest nieszczęściem dla twojego małżeństwa. I później skutki tego nieszczęścia ponosicie wszyscy, również twoje dzieci. Pomyślmy o tych skutkach. Pomyślmy o tym, co niewierność sprawia. A z drugiej strony często myślmy o wierności, o tym, co pozytywne. Jak wierność może być piękna. Jeżeli my odchodzimy od Chrystusa, Chrystus nie zapiera się nas, bo nie może się zaprzeć siebie samego. I nawet jeżeli twój małżonek, twoja żona okazali się niewierni. Niewierni, nie mam na myśli tylko jakiejś tej pospolitej zdrady z inną kobietą, z innym mężczyzną, ale niewierni w samym małżeństwie. To czy ciebie to zwalnia od wierności? Przecież ta decyzja wierności to była twoja decyzja. Ta decyzja nie może być warunkowa. Będę ci wierna, jak ty będziesz mi wierny. To dziękuję bardzo. To jest twoja decyzja, licząca się z konsekwencjami, za którą bierzesz odpowiedzialność niełatwą, to prawda, niełatwą. Bo tak naprawdę nie wiesz, jak to w życiu będzie, ale wiesz, że opierasz to przymierze całego życia, jakim jest małżeństwo, o Boga, o Chrystusa, który jest obecny w waszym związku. Tylko czy On jest pierwszy? On, który jest gwarantem wierności. On, który jest wzorem wszelkiej wierności. On, który nie cofa się przed niczym. Czy jest pierwszy? Bo jeśli jest pierwszy, i to wielokrotnie powtarzam, to wasza miłość będzie scementowana w Chrystusie. Nie budujcie nigdy na sobie. Nie kochaj swojego męża bardziej niż Chrystusa. Nie kochaj swojej żony bardziej niż Chrystusa. Umiłuj Boga nade wszystko, a bliźniego swego ze względu na Niego. Swoją żonę ze względu na Boga. Swojego męża ze względu na Boga. Wtedy twoja miłość będzie wierna. Są ku temu wszelkie możliwości, bo Chrystus jest pierwszy. Tak więc, proszę Państwa, najgłębszy motyw wynika z wierności Boga wobec swego przymierza i z wierności Chrystusa wobec Kościoła. Bóg pozostaje wierny. Związanie się na całe życie z drugim człowiekiem może wydawać się trudne, a nawet niemożliwe. Tym ważniejsze jest głoszenie dobrej nowiny, że Bóg nas kocha. Kocha Ciebie, Twoją żonę, kocha Ciebie, Twojego męża, Twoje dzieci. Jaką miłością kocha? Odpowiedz sobie. Kocha miłością trwałą i nieodwołalną. I wy jako małżonkowie macie udział w tej miłości, która was prowadzi i podtrzymuje. A przez swoją wierność możecie być świadkami wiernej miłości Boga. Bóg nie ukochał cię na próbę. Bóg nie cofa swojej wierności, swojej decyzji miłowania ciebie. Bóg nie zwija swojego krzyża i mówi: pomyliłem się, dziękuję bardzo. Ja za ciebie oddałem życie, a ty mnie tak kopiesz. Nie, nie, nie. Bóg raz postanowił: kocham cię. Moją decyzją jest cię kochać. Będę cię kochał. I kocha ciebie. Niezależnie od tego, jakie jest twoje życie, jaka jest twoja historia. On bardzo pragnie tego, byś odpowiadała miłością na jego miłość. Ale do tego cię nie może zmusić, bo ty jesteś wolny. Ty możesz Bogu powiedzieć nie. Ale pytanie, czy wolno? Czy wolno? Miłość domaga się odpowiedzi. Może ta katecheza skłoni ciebie do tego, byś odpowiedział Bogu na jego miłość. Byś odpowiedział Bogu na jego miłość w swoim małżeństwie. To jest bardzo ważne. Byś dzisiaj dał odpowiedź na miłość Boga. Jaka to będzie odpowiedź, to zależy od ciebie. Miłość domaga się miłości. Tylko tyle powiem. To zależy od ciebie, ale podejmij decyzję. Podejmij trud odpowiedzenia sobie i później bądź konsekwentny. I nie miej pretensji o to czy o tamto. Otóż, proszę Państwa, tym ważniejsze jest głoszenie dobrej nowiny, że Bóg nas kocha miłością trwałą i nieodwołalną, że małżonkowie mają udział w tej miłości, która ich prowadzi i podtrzymuje, oraz że przez swoją wierność mogą oni być świadkami wiernej miłości Boga. Małżonkowie, którzy z pomocą łaski Bożej dają to świadectwo, często w bardzo trudnych warunkach, zasługują na wdzięczność i wsparcie wspólnoty eklezjalnej, czyli wspólnoty Kościoła. Wierność waszego małżeństwa nie jest tylko waszą sprawą, bo mogą na was wskazać wasi sąsiedzi, powiedzą: Kowalscy też się rozwodzą, a są katolikami. Jakie to jest świadectwo? Jakie to jest świadectwo Bożej miłości? Proszę zobaczyć, że wasza decyzja oddziaływuje na środowisko. To, że 50% małżeństw w Warszawie się rozwodzi, jakie to jest świadectwo? Czy w ten sposób można? Istnieją oczywiście sytuacje, gdy wspólne życie małżeńskie z bardzo różnych powodów staje się praktycznie niemożliwe, to prawda. W takich przypadkach Kościół dopuszcza fizyczną separację małżonków i zaprzestanie wspólnego życia. Ale Kościół nie mówi o tym, że możesz wycofać swoją decyzję miłości. Małżonkowie nie przestają być przed Bogiem mężem i żoną. Nie są wolni i nie mogą zawrzeć nowego związku. W tej trudnej sytuacji najlepszym rozwiązaniem, jeśli to możliwe, byłoby oczywiście pojednanie. Ale to nie zawsze jest możliwe z różnych racji. Wspólnota chrześcijańska powinna pomagać tym osobom przeżywać po chrześcijańsku zaistniałą sytuację z zachowaniem wierności wobec nierozerwalnego węzła ich małżeństwa. Jeśli twój mąż stanie się dla ciebie nieprzyjacielem, twoja żona stanie się dla ciebie nieprzyjacielem, co podpowie ci świat? Co podpowie ci wielu katolików? Rozwiedź się z nim, weź sobie lepszego. Będzie ci kwiatka dawał codziennie rano. Pocałunek. Będzie cię nosił na rękach do sklepu, jak będziesz chciała iść po bułki. Takiego sobie weź. I to ci podpowie świat. I wielu katolików ci to podpowie. A co podpowiada ci Chrystus? Chrystus podpowiada ci jedno. Miłość wierna jest. W wielu krajach są obecnie liczni katolicy, którzy na podstawie prawa cywilnego decydują się na rozwód i zawierają cywilnie nowy związek. Kościół, będąc wierny słowom Jezusa Chrystusa, kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Nie może uznać nowego związku za ważny, jeśli ważne było pierwsze małżeństwo. Jeśli rozwiedzeni zawarli cywilnie drugi związek małżeński, znajdują się w sytuacji, która obiektywnie wykracza przeciw prawu Bożemu. Dlatego nie mogą oni przystępować do komunii eucharystycznej tak długo, jak długo trwa ta sytuacja. To, proszę Państwa, nie Chrystus was odrzuca od stołu. To nie Chrystus mówi ci, wyjdź od stołu. To ty się decydujesz w tej trudnej sytuacji, to prawda, na to, że do tego stołu nie będziesz przystępować. To jest twoja decyzja, która ponosi, za którą ponosisz konsekwencje. Oczywiście, bierzesz za nią odpowiedzialność. Nie mogę podjąć decyzji, a później być nieodpowiedzialny za nią, bo to bez sensu. To cóż mi po twojej decyzji, skoro nie jesteś później konsekwentny i nieodpowiedzialny? Więc z tego samego powodu nie mogą tacy ludzie pełnić pewnych funkcji kościelnych. Pojednanie przez sakrament pokuty może być udzielone tylko tym, którzy żałują, że złamali znak przymierza i wierności Chrystusowi i zobowiązują się żyć w całkowitej wstrzemięźliwości. W stosunku do chrześcijan, którzy żyją w związku cywilnym, a którzy często zachowują wiarę i pragną po chrześcijańsku wychować dzieci, kapłani i cała wspólnota powinni okazywać dużą troskę, by nie czuli się oni jakby odłączeni od Kościoła, w którego życiu mogą i powinni uczestniczyć jako osoby ochrzczone. Dalej jesteście w Kościele. Nawet po rozwodzie cywilnym, bo w Kościele nie ma rozwodów, jesteście w Kościele. I wiedzcie, że Kościół jest waszym domem. i Kościół zachęca was do słuchania Słowa Bożego, tego Słowa, które jest życiem, do uczęszczania na mszę świętą. Nie trać kontaktu z Chrystusem, kiedy Go najbardziej potrzebujesz. Kościół zachęca cię do wytrwania w modlitwie, byś modlił się za swojego współmałżonka, do wspomagania dzień miłości, dzieł miłości, do inicjatyw wspólnoty na rzecz sprawiedliwości, do wychowywania dzieci w wierze chrześcijańskiej, do pielęgnowania ducha i czynów pokutnych, abyś w ten sposób z dnia na dzień wypraszał sobie u Boga łaskę wierności. Wierności trzeba się wciąż uczyć. To nie jest tak, że jesteśmy bohaterami, że wszystko możemy. Wierność też jest łaską, ale wierność też wynika z naszej odpowiedzialności. Odpowiedzialności za podjętą decyzję. Podsumowując, proszę Państwa, miłość małżeńska ma kilka tych cech. Jedną z nich jest wierność. Miłość małżeńska jest wierna i wyłączna, bezterminowa, bezwarunkowa. Wyłączna, bo nie możesz kochać 10 kobiet naraz, bo tak naprawdę nie będziesz kochał żadnej. Człowiek jest tak ważną istotą, umiłowaną przez Boga, że jeśli dajesz dar z siebie, to tylko drugiej osobie. Jeśli jesteś kobietą, to tylko jednemu mężczyźnie. Jeśli jesteś mężczyzną, to tylko jednej kobiecie. Bo nie można się ludźmi bawić. Nie można się ludźmi zabawiać. Ludzie nie są rzeczami, które można sobie później wyrzucić, jak się nie spodoba, i kupić sobie nową zabawkę. To możesz sobie zrobić z samochodem, nawet jak cię stać. No ale możesz sobie, nie wiem, jak ci się mikser popsuje, możesz sobie kupić nowy, a stary wyrzucić. Nie jesteś zobowiązany do naprawy tego, ale nie człowieka. Więc miłość jest wierna i wyłączna. Miłość małżeńska jest na wskroś ludzka, to znaczy zmysłowa i cielesna. Nie może być tylko cielesna, oparta na pożądaniu. Nie może być tylko zmysłowa jakaś miłość platoniczna. Jest tak jak człowiek, jedność cielesno-duchowa. Miłość jest też zmysłowo-cielesna. Jest pełna. Masz kochać dla. Małżeństwo ma ubogacać wzajemnie siebie nawzajem. Małżonkowie mają. Małżeństwo to jest wspólnota dla ich dobra. Miłość małżeńska jest wreszcie płodna. Chciałbym zakończyć takim zdaniem, proszę Państwa. Niech ono jakoś nas też wzbudzi w nas refleksję. Osobowa miłość osiąga dojrzałość dopiero wówczas, gdy przestaje zwracać się tylko ku temu, co drugi wywołuje we mnie, lecz zwraca się ku temu, kim on jest sam w sobie. I nie pragnę ciebie jako dobra, ale pragnę twego dobra. Twego dobra pragnę. Bardzo dziękuję za udział w tej katechezie.